Andrzej przyszedł do mnie i poprosił, Andrzej Choryza, poprosił mnie, abym powiedział jakąś miniserię kazań na temat jakichś doktrynalnych, tak? takich bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, twardych, czy jeszcze jakoś inaczej to powiedzieć, ale doktryna nam się dzisiaj nie za bardzo dobrze kojarzy, prawda? Nie wiem, czy spotkaliście się z takim terminem, z takim stwierdzeniem, doktryna dzieli, duch łączy. Tak. Że trzeba być razem. Tak? To duch łączy. Doktryna zawsze gdzieś tam wszczyna spory. To są rzeczy, które no, jak się na nie skupiamy, to nie jest czymś dobrym. Ale czym jest doktryna? Samo słowo doktryna, nie wiem, czy wiecie, ale z łacińskiego, z języka łaciny, oznacza nauczanie, wiedza. Jest to esencja nauk w danej gałęzi wiedzy. Czyli doktryna to nauczanie, wiedza, taki skompresowana wiedza na jakiś temat z jakiejś dziedziny. Ale dzisiaj też słownik języka polskiego, PWN, podaje dwie definicje, tak? To jest system poglądów, twierdzeń, założeń, czyli to jest to nauczanie, ta synkretyzowana wiedza, ale też drugie znaczenie, i myślę, że dzisiaj to takie bardziej powszechne dla nas znaczenie, dla ludzi w dzisiejszym świecie, to bezzasadne, dogmatyczne poglądy i teorie. Więc jest taka definicja już wpisana w słownik języka polskiego, tak? Ponieważ język się rozwija, język się zmienia. Kiedyś doktryna była tylko czymś pozytywnym, tak? Mówiliśmy o doktrynie w teologii, mówiliśmy o doktrynie wojennej na przykład, nie? Że ktoś ma taką, a nie inną filozofię działania. To była doktryna, to było to nauczanie, to był ten schemat, w którym się poruszał. Dzisiaj zresztą teologia też nie ma zbyt dobrego wydźwięku, szczególnie właśnie w kręgach często chrześcijańskich, ponieważ dla ludzi teolog to człowiek, który po prostu dzieli włos na cztery i się kłóci o słowa. Tak? A jeżeli coś mówi, to nie wiadomo, co mówi, bo to, co on mówi, to rozumie tylko 5 osób z 1500, więc nie ma się co nad nim skupiać. Ale gdy zaczynamy bagatelizować właśnie nauczanie. Bo bardzo często zamiast doktryna dzisiaj w kościele funkcjonuje słowo nauczanie. Jakie jest nauczanie w twoim kościele, a nie jaka jest doktryna w twoim kościele, tak? Jak duch was prowadzi w waszym kościele, a nie jaka jest teologia w waszym kościele, jakie jest zrozumienie takiej czy innej kwestii w waszym kościele, tak? Ale doktryna, nauczanie jest czymś ważnym i dzisiaj chciałbym, żebyśmy gdy mówimy o doktrynie, żebyśmy nie mówili o bezzasadnych, dogmatycznych poglądach, bo mam nadzieję, że nie chcielibyśmy słuchać takich kazań w tym sensie doktrynalnych, tak? Czyli bezzasadnych, dogmatycznych poglądów i teorii, ale że jest to nauczanie, które musi być oparte na Słowie Bożym. Doktryna, czyli nauczanie, czyli takie zwięzłe podsumowanie tego, w co wierzymy. I to jest często dosyć trudne, żeby właśnie ująć w jakimś takim nie bezzasadnym i dogmatycznym, ale w takim rozsądnym, dobrych słowach skrót tego, w co wierzymy. Dzisiaj chciałbym się skupić nad Słowem Bożym, szczególnie właśnie nad samym Słowem Bożym, znaczeniu. Słowo, które zostało przekazane, natchnione przez Boga, spisane przez ponad 40 różnych autorów w przedziale czy na przestrzeni około 1500 lat. To jest Biblia. Tak? 40 różnych autorów na przestrzeni 1500 lat. Te księgi zostały spisywane w takiej właśnie przestrzeni czasowej. Co to znaczy, że Biblia została natchniona, że Słowo Boże zostało natchnione. Wierzę, że większość z nas zna dobrze fragment z drugiego listu Tymoteusza 3,16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Przepraszam. Okay. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Występuje tutaj słowo, jedyne słowo w Nowym Testamencie dotyczące natchnienia. Z języka greckiego Theopneustos. Bóg, czyli Teo i Pneustos, od słowa pneuma, czyli tchnienie, duch, oddech, wiatr. To samo słowo, czy odpowiednikiem tego słowa w języku hebrajskim jest ruła, czyli też duch, tchnienie, wiatr. Tak, są bardzo podobne słowa. I w języku, czy w słowniku Stronga, to jest taki słownik języka greckiego nowotestamentowego, duch jest jak wiatr, tak? Jest niewidzialny, ale pełen mocy. Czyli mamy tutaj to słowo theopneustos, czyli natchniony przez Boga, poruszany przez Boga, jest oddech Boga z ust Pana Boga. Bardzo często w Starym Testamencie, gdy prorocy przemawiali, bardzo często byli określani jako usta Pana to wypowiedziało, tak? To usta Pana powiedziało. Czy to zostało natchnione, to zostało tchnięte przez Pana Boga, czy wypowiedziane wręcz przez Pana Boga. Czy gdy myślimy o natchnieniu, bardzo często słowo natchnienie używamy w takim codziennym, potocznym znaczeniu, tak? Mówimy o tym, że muzyk jest natchniony, że artysta taki czy inny jest natchniony, tak? Natchniony poeta, natchniony malarz. Czy możemy powiedzieć, że chrześcijański muzyk czy chrześcijański artysta jest natchniony przez Boga? Czy w taki sam sposób jest natchniony jak Łukasz, który pisał Ewangelię, jak Jeremiasz, który spisywał swoje proroctwo? Myślę, że tutaj widzimy, że nie możemy tak dokładnie przekalkować znaczenia tych słów. Tak? Natchniony artysta, natchniony autor biblijny, natchniony przez Pana Boga. A co jeśli chodzi o kazania? Czy są natchnione przez Pana Boga? Czy są inspirowane przez Pana Boga? Poruszone przez Niego? Chcielibyśmy, żeby tak było, bo to byłoby cudowne. Ale jeżeli mówimy o natchnieniu Bożym, jeżeli mówimy o natchnieniu Pisma Świętego, to mówimy o czymś bardzo, bardzo szczególnym i wyjątkowym. Coś niepowtarzalnego. Coś, co się wydarzyło. I pytanie, czy coś się powtarza teraz? Czy to jest coś, co możemy dzisiaj być świadkami tego, czy dostrzegać to? Wiemy, że nie możemy tak łatwo przekalkować tego znaczenia. Możemy pójść dalej, co odnośnie mówienia językami, mowy mądrości, wiedzy, darów tych spektakularnych Ducha Świętego. Bardzo często właśnie wspólnoty, które praktykują tego rodzaju dary, wiedzą, że nie mogą utożsamiać natchnienia Boga z natchnieniem tym, które było natchnione Pismo Święte. Wiedzą, że to tutaj by coś nie współgrało, ponieważ jeżeli byłoby to samo natchnienie, to taki, powiedzmy, ich dzisiejszy prorok, który by wypowiadał słowo, to słowo musiałoby być zapisane i dołączone do kanonu Pisma Świętego. To byłby ten sam autor. To byłby ten sam duch. Dlatego w tych wspólnotach bardzo często zaczęto rozróżniać natchnienie w sensie takim intensywności czy poziomów natchnienia. Tak? Niektórzy mówią o pewnych poziomach natchnienia, są natchnieni, ale nie tak, nie w ten sposób, jak autorzy Pisma Świętego, jak autorzy ksiąg biblijnych. Natchnienie Boże, gdy mówimy o Bogu, oznacza bezpośrednią ingerencję Pana Boga. Tak, bezpośrednie działanie Pana Boga. I możemy powiedzieć, że Pan Bóg jest zaangażowany wszędzie w sposób bezpośredni, tak? Bo On podtrzymuje wszystko mocą swojego słowa. Tak? To jest w liście do Hebrajczyków w niesamowity sposób opisane. Ale gdy mówimy o natchnieniu, w sensie teologicznym, w sensie biblijnym, jest to coś bardzo szczególnego, coś bardzo wyjątkowego. Dlaczego? Ponieważ Biblia jest czymś wyjątkowym, szczególnym, z czym trudno cokolwiek porównać. Tak? Gdy studiujemy Słowo Boże, gdy patrzymy też w ogóle na historię Pisma Świętego, to dostrzegamy niesamowite wydarzenia, które się dokonywały. Jak to jest, że Pismo Święte zostało w ten sposób zachowane? Tutaj polecam wam książkę, na przykład Wiarygodność Pism Nowego Testamentu F.F. Bruce'a. To jest mała książeczka, ale pokazująca, jak bardzo wyjątkowe są Pismo Nowego Testamentu w świetle innych starożytnych dokumentów. Ja byłem wręcz zaszokowany, jak bardzo różna jest Pismo Święte, jak różna jest, inna jest historia Pisma Świętego od innych dokumentów, jak bardzo mocno jest udokumentowana w porównaniu z innymi starożytnymi dokumentami. Gdybyśmy chcieli porównać na przykład Odyseę na przykład, czy inne starożytne teksty, które nie są w jakiś sposób podważane, że o ich jakiejś tam autentyczności i tak dalej, i tak dalej, to zobaczymy, że na przykład tych dokumentów mamy 4, 3, 5 starożytnych. I to w niepełnych, gdzieś tam jakieś fragmenty, które trzeba było poskładać tutaj, stamtąd, z późniejszych jeszcze jakichś innych rzeczy. A Nowy Testament? Mamy setki dokumentów, setki i tysiące w porównaniu z tymi dokumentami starożytnymi, na których opiera się bardzo często, mówi się tak, że opiera się nasza też cywilizacja grecko-rzymska. Tak? Takie stwierdzenie jak nie obchodzi mnie, co mówi Biblia, ja wiem, co Bóg do mnie mówi. Takie stwierdzenia też się zdarzają. Także już Bóg do mnie tak w tak bezpośredni sposób mówi, że ja już nie potrzebuję Pisma Świętego. On już do mnie przemawia. Gdy się nawróciłem, nawróciłem się w takiej tradycyjnej wspólnocie charyzmatycznej zielonoświątkowej. I pamiętam, że takie moje pierwsze wrażenia po kilku miesiącach funkcjonowania czy bycia w tej wspólnocie, to sobie myślałem, wow, ja po dwóch, trzech latach to ja będę takie cuda działał, takie fajne, takie rzeczy Bóg będzie przeze mnie robił, że szok. Takie było nastawienie. Takie, może nie było takie bezpośrednie nauczanie, ale takie było pragnienie z serca ludzi, którzy byli w tej wspólnocie. Ja nie mówię, że to są źli ludzie, bo ja wciąż ich kocham, znam ich, są bardzo dobrzy, wspaniali chrześcijanie. Tylko pytanie jest, jak ja rozumiem właśnie Boże natchnienie, Boże proroctwo, Boże prowadzenie. Skoro Bóg coś powiedział, to Bóg powiedział. Jeżeli coś powiedział, to tak jest. Jeżeli czegoś nie powiedział, to nie powiedział. Jeżeli coś jest Bożym Słowem, to jest Bożym Słowem. Jeżeli coś nie jest Bożym Słowem, to takim Słowem Bożym po prostu nie jest. Tak? I tutaj dlatego w taki sposób absolutny traktujemy Słowo Boże, ponieważ Bóg jest absolutny. On jest absolutem. Albo Bóg natchnął, albo Bóg nie natchnął. I dlatego ja nie chciałbym teraz, żebyśmy też wpadli w taką, może nie paranoję, ale w takie wytykanie, że nie możesz tak mówić, tak, że Bóg ciebie natchnął, albo że On jest natchniony przez Pana Boga, albo że Duch Święty go tak natchnął. No bo to już jest, można powiedzieć, takie jak język powszedni, tak? Język powszedni, z którym no, nie ma co walczyć, tak? Bo to jest jak walka z wiatrakami. Ale musimy być świadomi, że język biblijny, tak? Gdy Biblia mówi o Bożym natchnieniu, to mówi o czymś bardzo wyjątkowym. Tak? Bo to mówi o Bożym Słowie. Jeżeli mówi o Bożym Słowie, to Boże Słowo jest czymś bardzo wyjątkowym. Nie ma drugiego Bożego Słowa, tak? W życiu cały czas stopniujemy coś, tak? Albo jest coś dobre, coś jest lepsze, coś jest najlepsze. Ta góra jest wysoka, albo wyższa, albo najwyższa. Tak? Jeżeli jest jakaś góra najwyższa, to wiemy, że wyższej nie ma, bo ta jest najwyższa. Tak? Ale gdy mówimy o Bożym natchnieniu, o Bożej inspiracji, to albo Bóg natchnął Boże Słowo, albo nie natchnął, tak? Albo Bóg natchnął kogoś i jest Bożym prorokiem i mówi Boże Słowo, albo nie natchnął i nie jest Bożym prorokiem i nie mówi Bożego Słowa. Czy ja teraz mówię Boże Słowo? Czy Bóg mnie natchnął? Nie, to nie jest Boże Słowo. Mogę powiedzieć, że jestem zainspirowany Bożą prawdą. Bożym Słowem jestem zainspirowany. Mam nadzieję, że Bóg mnie w jakimś stopniu oświeca. Ale nie mogę o sobie powiedzieć, że jestem natchniony przez Boga w tym sensie właśnie biblijnym, tak? W takim sensie potocznym być może mógłbym, tak? Ale tutaj zobaczcie te bardzo często te niuanse językowe, bardzo często właśnie język nasz jest na tyle, nie tylko, że jest niedokładny, ale język się zmienia. Tak? To, co kiedyś oznaczało doktryna, już dzisiaj to nie oznacza. To, co kiedyś oznaczało, czy w jaki sposób było odbierane słowo teologia, już dzisiaj w ten sposób nie jest odbierane. Język jest czymś płynnym, język jest czymś, jest tego rodzaju żywym organizmem. Dlatego na przykład potrzebujemy ciągle jakby odświeżać tłumaczenia Pisma Świętego. Tak? Nie wiem, czy czytaliście polskie Pismo Święte z XVII wieku. To byłoby ciężkie do zrozumienia, bo to był inny język. To był język polski, ale inny. Tam nawet literki są inne. Dlatego gdy mówimy o Bożym natchnieniu, o natchnionym Bożym Słowie, mówimy o czymś bardzo wyjątkowym. Coś, co się wydarzyło w historii w przeciągu 1500 lat. Bóg przemawiał w sposób szczególny i ostatnio przemówił przez Chrystusa. To jest list do Hebrajczyków. W jaki sposób Pismo Święte kończy swoje, można powiedzieć, objawienie? Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. To jest objawienie, 22 rozdział, 18-19 werset. To są końcowe wersety objawienia i można powiedzieć, ale te słowa odnoszą się do księgi objawienia. Zgadza się. Tak, te słowa odnoszą się bezpośrednio do księgi objawienia, bo są w księdze objawienia. Ale gdy mówimy o Piśmie Świętym, gdy mówimy o Słowie Bożym, to Bóg nie tylko natchnął Boże Słowo, ale Bóg zachowuje swoje słowo w taki sposób, w jaki chce, żeby zostało zachowane. Czyli Bóg też uczestniczył, można powiedzieć, w tym, że dane księgi są w taki, a nie inny sposób też ułożone w pewnym sensie. Oczywiście są różne może kanony i różne księgi ułożone, ale zawsze objawienie jest na końcu i bardzo często teologowie mówią, że to jest też Boża ręka, Boża dłoń, która pokazuje, że Boże objawienie, to objawienie Słowa Bożego zostało zakończone. W ten sposób Bóg zamknął objawienie. Dlaczego zamknął? Dlaczego miałby zamknąć Boże objawienie? Ponieważ szczytem Bożego objawienia, najwyższym punktem i kulminacją Bożego objawienia jest Chrystus. Chrystus. I wraz z Chrystusem, wraz z bezpośrednimi świadkami, apostołami, którzy spisali Nowy Testament, z tymi świadkami, którzy świadczyli o czym? O Bożej prawdzie. O kim? O Chrystusie. Wraz z nimi zakończyła się pełnia Bożego objawienia. W Chrystusie jest najpełniejsze objawienie Boga, jakie mamy. Dlatego Pan Bóg też zakończył to objawienie, ponieważ nic więcej nie objawi, jak w Chrystusie już objawił. To jest szczyt Bożego objawienia, szczyt Bożej miłości, szczyt Bożej sprawiedliwości. W Chrystusie. Cała historia biblijna skupia się praktycznie, rzecz biorąc, na Chrystusie. Księgi Starego Testamentu skupiają się na Chrystusie. O tym jeszcze też będę chwilkę mówił. Księgi Nowego Testamentu, no to jest oczywiste, skupiają się na Chrystusie. Chrystus jest tą najwyższą górą, tak? Wyższej już nie ma. A skoro ta najwyższa góra już jest zdobyta, to ona po prostu już jest zdobyta. Pieśni, które śpiewamy, odzwierciedlają objawione Boże Słowo, naszą reakcję na Bożą prawdę. Kazania, które głosimy czy słuchamy, mają odzwierciedlać przekazywaną Bożą objawioną prawdę Pisma Świętego, które mogą lepiej zrozumieć i mogę zastosować w życiu. Na tym polega też nasze spotykanie się tutaj. Tak? Uczymy się i skupiamy się na Bożym objawieniu, którym jest Słowo Boże. Jaka jest definicja? Bo często właśnie, gdy mówimy o doktrynie, o teologii, to bardzo często występują różnego rodzaju definicje. Gdy mówimy o objawieniu, to objawienie jest tą treścią, tym przekazem, prawdą, którą Bóg przekazuje, a inspiracja, czy natchnienie jest sposobem przekazania objawienia. Jeszcze raz. Objawienie jest treścią, inspiracja jest sposobem przekazania tej treści. Jest to, w jaki sposób Bóg przekazał objawienie, tę treść. Jest to Boże objawienie, czyli to jest to przesłanie, które zostało przekazane w sposób natchniony. Tak? Czyli w natchnieniu Duch Boży przekazuje objawienie. W natchnieniu Duch Boży przekazuje objawienie. To jest w sensie biblijnym, w sensie teologicznym, w sensie doktrynalnym, w sensie dogmatycznym. Tak? Jeszcze raz mówię, że natchnienie w sensie potocznym ma inne znaczenie. Tak? Możemy mówić o natchnionym muzyku, o natchnionym artyście, o natchnionych poematach i innych młodych artystach. Młody i natchniony był. W natchnieniu tym biblijnym, w natchnieniu Duch Boży przekazuje objawienie, Bożą prawdę, do umysłu autora danej księgi biblijnej, który zapisuje dokładnie to, co Duch chciał, aby zostało zapisane. Czyli Duch Święty przekazuje objawienie przez natchnienie do umysłu autora danej księgi. I autor danej księgi zapisuje dokładnie to, co Duch chciał, aby zostało zapisane. Możemy powiedzieć, no tak, ale w takim razie, bo mówimy o Piśmie Świętym, który jest doskonały. Mówimy oczywiście zawsze o oryginalnych tych manuskryptach, które zostały napisane, tak? Nie o tłumaczeniach naszych, bo nasze tłumaczenia to już jest swego rodzaju, każde tłumaczenie jest swego rodzaju interpretacją, tak? Dlatego wciąż potrzebujemy powracać do źródeł, żeby Pismo Święte zostało od nowa przetłumaczone na współczesny język z języków oryginalnych. Czy tutaj jest nie tylko kwestia mojej wiary w Pismo Święte, ale to jest kwestia wiary w to, jaki jest Bóg. Czy Bóg jest na tyle mocny, na tyle wszechmocny, żeby móc użyć niedoskonałego narzędzia, jakim jest człowiek, bo jesteśmy niedoskonali, jesteśmy zepsuci, jesteśmy grzeszni. Czy Bóg jest w stanie użyć niedoskonałego narzędzia, aby stworzyć coś doskonałego? Czyli czym jest natchnione
doskonałe Boże Słowo. To jest kwestia wiary, jaki jest Bóg, nie tylko jaki jest Pismo Święte. Tak? To nie jest kwestia wiary w Pismo Święte, ale to jest kwestia wiary, jaki jest Bóg. Czy Bóg jest na tyle mocny, że może użyć niedoskonałego narzędzia, aby stworzyć coś doskonałego. W tym znaczeniu, w szczególnym znaczeniu właśnie użył niedoskonałego człowieka, aby stworzyć, aby przekazać doskonałą Bożą prawdę w sposób doskonały. Objawienie Boże nie jest ludzkim osiągnięciem. Gdyby tak było, Biblia byłaby tak tylko genialnym jakimś dziełem człowieka, tak jak inne genialne i wyjątkowe dzieła człowieka. Tak. Czy jest coś wyjątkowego w przesłaniu Biblii w porównaniu z innymi dziełami? Innymi też dziełami religijnymi, które są, można powiedzieć, też jakimiś natchnionymi w tym sensie takim potocznym dziełami, tak? Są arcydziełami. Dlaczego? Ponieważ ludzie uznali to za coś wyjątkowego, coś niesamowitego. I tutaj nie chcę się nad tym skupiać, nie? Ale Biblia jest wyjątkowa, tak? Gdy patrzymy na jej spójność, na jej rozwój, na to, w jaki sposób została spisana i zachowana, to tylko w Piśmie Świętym mówimy o Bogu, który stał się człowiekiem, który oddał samego siebie za grzech człowieka. Umarł, zmartwychwstał, żyje na wieki, abyśmy my mogli razem z nim żyć. To jest jedyne pismo, które świadczy właśnie o Chrystusie. Nasz mistrz, czy grób naszego mistrza jest pusty. To też jest wyjątkowe, tak? Wszystkie inne religie, ich mistrzowie mają gdzie pójść, do jakiego grobu na pielgrzymkę. My tego grobu nie mamy. Nie musimy mieć, bo Chrystus jest wśród nas, On żyje. Tak? Ważne też, gdy rozważamy sprawy takie dogmatyczne, doktrynalne, teologiczne, aby zobaczyć kilka błędów, bo w porównaniu z błędami, jeśli chodzi o natchnienie na przykład, to możemy porównać siebie, gdzie my jesteśmy. Kilka błędów. Pierwszy taki błąd mówi, że objawienie dotyczy tylko ogólnych myśli, które Bóg poddawał autorom biblijnym. Czyli Bóg poddawał jakąś ideę, tak? Jakieś myśli, a on zapisywał, okej, to tak ubiorę, to tak, albo w ten sposób, tak? I w ten sposób powstawało Pismo Święte. Jest to przeciwieństwo werbalnego, takiego literalnego objawienia, słowo w słowo, tak? Ale Nowy Testament mówi, że Pan Jezus mówi, dałem im słowa, które mi dałeś. To nie tylko idee, nie tylko jakieś tam myśli ogólne Chrystus daje, ale dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Mojżesz, gdy schodził z góry przemienienia, z góry, gdzie otrzymał tablicę, też mówił do ludu, niczego nie dodajcie do tego, co ja wam nakazuję, niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazania Pana waszego Boga, które ja wam nakazuję. To jest 4 Mojżeszowa, 4 rozdział. Czasami nawet autorzy biblijni dokładnie nie rozumieli tego, co pisali. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 10 werset. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Prorocy, którzy prorokowali o Mesjaszu, o nadchodzącej nadziei, o tym, co Bóg będzie wykonywał, sami nie wiedzieli dokładnie, kiedy to nastąpi, jak to będzie, co to będzie. Sami chcieli wiedzieć. Tak? Tutaj pierwszy Piotra bardzo ciekawie to ujmuje. Dlatego tutaj widzimy, że to nie tylko jakieś myśli Pan Bóg im poddawał, ale zapisali to, co Bóg chciał, aby zostało zapisane. Niebo i ziemia przeminą, ale myśli moje nie przeminą. jakby to brzmiało. Tak, nie tak, Panie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Słowo Boże. I Bóg rzekł i powstało. Tak? Na początku było słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Oczywiście tamto słowo logos w języku greckim oznacza dużo więcej niż samo słowo werbalne wypowiedziane i tak dalej, ale gdy mówimy o natchnieniu, mówimy o konkretnych słowach, czy tylko o myślach? Każda myśl musi być ubrana w jakieś słowa, oczywiście. Drugim takim błędem jest to, że inspiracja dotyczy tylko moralnego i etycznego duchowego nauczania. Czyli nie dotyczy nauk ścisłych, jak fizyki, historii, biologii. Mówimy wtedy o częściowym natchnieniu. Wtedy są takie kościoły, które trzymając Pismo Święte mówią, tutaj w tym jest Słowo Boże. Nie mówią, to jest Słowo Boże, tylko w tym Słowie jest zawarte Słowo Boże. Ale które to jest zawarte Słowo Boże, to już zależy od... No właśnie, pytanie, od kogo to wtedy zależy, które to Słowo Boże jest, a które to Słowo Boże nie jest. Jeżeli nie możemy zaufać historycznym przekazom Pisma Świętego, to czy moglibyśmy zaufać w przesłaniu dotyczącego duchowości? Jeżeli Słowo Boże jest błędne w jakichś swoich przekonaniach odnośnie innych dziedzin życia niż tylko duchowego nauczania moralnego czy etycznego, czy jeżeli myli się w tamtych, to czy możemy wtedy zaufać w sensie etycznym, moralnym czy duchowym? Jak moglibyśmy zaufać Bogu, jeżeli nie możemy być pewni tego, co możemy udowodnić, na przykład dane historyczne wydarzenia, a mielibyśmy ufać w to, czego nie możemy udowodnić, czyli w duchową rzeczywistość na przykład, tak? Trzecim takim błędem jest to, że Bożym aktem natchnienia jest to natchnienie w odbiorcy słowa. Tak? Czyli ten, który czyta. Jeżeli czytasz słowo, to wtedy Bóg zaczyna działać i to ty masz swoje własne, takie indywidualne natchnienie Boże. Tak? Jest to tak zwany teologiczny egzystencjalizm albo neoortodoksja. Czyli to nie Słowo Boże jest natchnione, ale jeżeli ty czytasz Słowo Boże, to Bóg może aktywować swoje natchnienie w pewnym sensie i ty stajesz się natchniony przez Boga za pośrednictwem być może tego słowa, tak? Ale to może być motylek, który przeleciał obok ciebie, albo wiatr, który zawiał ci akurat w twarz, tak? Ten sposób myślenia teologicznego doprowadził do takiego nurtu, żeby odmiteologizować Pismo Święte. Czyli wszelkie cuda Pisma Świętego oczywiście trzeba zrewidować. Wszelkie słowa, które nie wydają się zbyt duchowe, trzeba zrewidować. Dziewictwo Marii, wskrzeszenia, tak? Wszystkie cuda Jezusa oczywiście to są jakieś tam rzeczy dotyczące mitologii, nie, która gdzieś tam narosła w historii, nie, i pozostaje wtedy czyste Słowo Boże. Tak, pamiętam na zajęciach jeszcze na chacie w Warszawie, gdzie jeden z profesorów mówił, że oni próbowali, że zasiadło kilku właśnie takich neoortodoksyjnych teologów, którzy chcieli odmitologizować Ojcze Nasz, który jest w niebie, tak, czyli modlitwę pańską. I tak ją odmitologizowali, że chyba jedno słowo zostało. Nie pamiętam, które. Tak? Że jedno słowo im było, że okej, że to nie jest mitologia. Tak? Do tego doszli. Czyli Pismo Święte już wtedy nie jest Słowem Boga. Ono tam zawiera jakieś tam elementy Słowa Boga. To jest ten trzeci błąd, czyli aktem Bożego natchnienia jest ten akt w odbiorcy słowa, a nie w tym, że Bóg natchnął Boże Słowo. Innym takim błędem jest mechaniczne dyktowanie, czyli taka inspiracja swego rodzaju maszynowa, tak, że Bóg słowo w słowo dyktował i ten ktoś, kto pisał, to on słyszał i dokładnie zapisywał słowo w słowo. Tak. Autorzy Niektórzy uważają, że w ten sposób autorzy byli w swego rodzaju transie i w sposób automatyczny spisywali słowo. Tylko że w każdej księdze widzimy bardzo charakterystyczne słownictwo, określony charakter autora, emocje danego człowieka, który spisywał daną księgę. Tak? Tak naprawdę autorzy biblijni spisywali to, co jest w ich sercach. Tak? To są ich myśli, ich wewnętrzne przeżycia, ich wewnętrzne doświadczenia, ich własne zrozumienie. To autorzy biblijni pisali. Tak? To było coś dla nich bardzo naturalnego, ale pisali pod totalnym i absolutnym prowadzeniem Bożym. W taki sposób, że Bóg osiągnął swój cel poprzez ich działanie. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy przez ojców, przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Jezusa Chrystusa, przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Pierwsze słowa listu do Hebrajczyków. Wielokrotnie i wieloma sposobami Pan Bóg przemawiał do ojców naszych przez proroków, ale teraz przemówił w ostateczny sposób przez Syna swego. Tak? Dlatego mówimy o tym najwyższym objawieniu, że Chrystus jest tym szczytem Bożego objawienia. Bóg przemówił. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie wychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. To jest 2 Piotra, 1 rozdział, 20-21 werset. Autorzy Boży byli poruszeni, byli prowadzeni przez Ducha. To oni byli natchnieni przez Ducha Bożego. Jeszcze raz przeczytajmy ten kluczowy werset, 2 Tymoteusza 3,16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Słowo doskonały można też przetłumaczyć jako dojrzały, czy w pełni dojrzały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Do jakiego dobrego dzieła Słowo Boże nie jest zdolne przygotować Bożego człowieka? Apostoł Paweł mówi, do wszelkiego dobrego dzieła, żebyś był przygotowany. Czyli Pismo Święte jest wystarczające, aby nas przygotować do wszelkiego dobrego dzieła. Całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, wykrywania błędu, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Czym w takim razie jest ta inspiracja, natchnienie? Jak moglibyśmy je zdefiniować? Oczywiście to nie jest moja definicja, to jest definicja jednego z teologów. Objawienie Boga dane nam w spisanym słowie przez Ducha Świętego, czyli inspiracja, to objawienie Boga dane nam w spisanym słowie przez Ducha Świętego, który przekazał, czy włożył to przesłanie prawdy w umysł autorów. Przemieszał je w jakiś suwerenny sposób, ponadnaturalny sposób z ich własnymi doświadczeniami, z ich słownictwem. Z tego powstało i zostało spisane każde słowo, które Bóg chciał, aby zostało zapisane. Czyli Bóg użył niedoskonałe narzędzie, aby stworzyć coś doskonałego. I tutaj mówimy oczywiście o oryginalnych pismach, które zostały spisane. Tak? Nie mówimy o tłumaczeniach. Tłumaczenie zawsze podlega odnowieniu, tak? Musimy je tłumaczyć na nowo. Tak? Jakie jest świadectwo Jezusa o Słowie Bożym? To On jest tematem Pisma Świętego, tak? To On jest tematem Słowa Bożego. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 39 werset. Pan Jezus, gdy mówi z uczonymi w piśmie, mówi, badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Pamiętacie, jak dwaj uczniowie po śmierci Chrystusa, jeszcze przed zmartwychwstaniem, szło w Emaus, tak chyba. I w trakcie już Pan Jezus się tam dołącza do nich i mówi do nich: o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Ponieważ ci uczniowie zaczęli tak marudzić, a myśmy myśleli, że on uratuje nas, tak, że on poprowadzi Izrael do zwycięstwa. Jejku, no to wszystko koniec, nie? Głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, aby wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Bibliści, teologowie, po prostu gdy czytają to słowo, to zawsze mówią: kurczę, jakbym chciał tam być. Razem z nim. Chrystus, począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Potem rzekł do nich: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli rozumieć pisma. Chrystus przyszedł, aby wypełnić pismo, nie aby zmienić na przykład jakieś słowa. Syn Człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego on, tutaj mówi dalej o Judaszu, tak? Odchodzi, jak o nim zostało napisane. Gdy dyskutuje z faryzeuszami, mówi: jeśli nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, i dalej, a pismo nie może być naruszone. Zobaczcie, jak traktował Pan Jezus Słowo. Jak traktował słowo Starego Testamentu. Pismo nie może być naruszone. Wziąwszy z sobą 12, rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Gdy czytamy Pismo Święte, gdy studiujemy Pismo Święte, jakie masz wyobrażenie o Bożym natchnieniu? Czy myślisz, że Bóg natchnął Słowo Boże w taki sposób, że otrzymał dokładnie to, co chciał osiągnąć? W jakiego Boga wierzymy? Czy jest to Bóg wszechmogący, który może rzeczywiście użyć niedoskonałe narzędzie, aby stworzyć coś doskonałego? W tym przypadku właśnie Słowo Boże. Czy możemy w pełni zaufać Słowu Bożemu? Na tym opiera się Kościół, na Słowie. Słowo Boże jest pochodnią, Słowo Boże jest skałą, Słowo Boże jest podstawą, ponieważ prawda, gdy mówimy o prawdzie rzeczywiście, to musi być ubrana w konkretne słowo. Oczywiście znów musimy być świadomi, że mówimy o pismach oryginalnych, nie o naszych tłumaczeniach. Tak? To dobrze jest mieć kilka tłumaczeń, żeby móc porównać znaczenie takich czy innych słów. Ale to już jest na takie inne studiowanie też, tak? Słowa Boże. Słowa Jezusa są równoznaczne ze Słowem Boga, tak? Tam Jezus powiedział: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. To, co On powiedział, to tak jakby powiedział Pan. Czyli Boże natchnienie w tym szczególnym znaczeniu, natchnienie Pisma Świętego, dało nam coś, na czym możemy rzeczywiście oprzeć nasze życie. Jak najbardziej mamy dyskutować na różne tematy. Nigdy nie będziemy w 100% zgodni, ale będziemy i mamy się oprzeć na tym fundamencie, jakim jest Słowo Boże. Słowo Boże jest niezmienne. I znów mówimy o oryginałach, tak? A nie mówimy o tłumaczeniach, które możemy zmieniać, tak, żeby móc wyciągnąć jak najbliższe znaczenie tego tekstu, który przekazali nam autorzy Nowotestamentowi i Starotestamentowi. Słowo Boże jest wyjątkowe, Słowo Boże jest szczególne, nie ma takiego innego dzieła. Słowo Boże nie jest dziełem tylko i wyłącznie człowieka, ale Słowo Boże jest natchniony przez Ducha Świętego, jest w taki sposób zapisane, w jaki chciał Bóg, żeby zostało zapisane, i w taki sposób zachowane, w jaki chciał Bóg, aby zostało zachowane. Apostoł Piotr czy apostoł Paweł napisał dużo więcej listów, niż mamy zawarte w kanonie Nowego Testamentu. Ale tamte listy zaginęły. Dlaczego? Nie były tak genialne? Może były, ale nie były natchnione. Bóg ich nie zachował. Ponieważ Bóg jest też Panem historii. Bóg jest też Panem tworzenia kanonu Pisma Świętego. Ale jeśli chodzi o kanon Pisma Świętego, to też jest inny temat. Inny dogmat. Inne nauczanie. Także warto jest czasami pochylić się nad doktryną, nad nauczaniem, nad tymi takimi esencjonalnymi stwierdzeniami ludzi, którzy kochają Pana Boga, którzy chcieli, aby ludzie jak najbardziej rozumieli to, co do nich Bóg mówi przez Słowo Boże. I teraz mamy taki niesamowity czas, w jakim żyjemy, ponieważ mamy nie tylko możliwość mieć Pismo Święte w domu, ale mamy możliwość mieć kilka różnych tłumaczeń Pisma Świętego w domu. Wystarczy kilka kliknięć i mamy do dyspozycji kilkanaście różnych tłumaczeń Pisma Świętego w języku polskim. Kilka kliknięć i możemy dotrzeć do oryginalnego słowa, jakie zostało użyte w danym fragmencie. Możemy kliknąć i zobaczyć, jaka jest definicja tego słowa, jakie jest znaczenie tego słowa w historii literatury, na przykład starożytnej, jaka jest jego znaczenie w języku takim potocznym, w którym wtedy rozmawiano, na przykład w czasach Jezusa. Żyjemy w niesamowitych czasach. Mamy dostęp do niesamowitej wiedzy, dostęp do takiej wiedzy, gdzie 20-30 lat temu do takiej wiedzy mieli dostęp tylko bardzo wyspecjalizowani profesorowie gdzieś tam na uczelniach, którzy mieli dostęp do jakichś takich szczególnych bibliotek. Dzisiaj wszyscy do tego mamy dostęp. Możemy czerpać, ale tak dużo rzeczy się dzieje. Tak dużo czasu tracimy na różnego rodzaju zapychacze, które gdzieś tam marnują nasz czas. Bardzo często się rozpraszamy. Mamy to dostępne. Ja nie mówię, że mamy być wszyscy teologami i skrybami, którzy tak się wgryzają w słowo, że muszą znać ten język oryginalny, bo ja sam nie znam. Ale jak mnie coś zainteresuje, to mogę kliknąć. Tak? I mogę zobaczyć, wow, to jest tak użyte, nie? To jest słowo tak zostało użyte, to jest takie zrozumienie. W ten sposób Bóg natchnął tego człowieka, że to słowo zostało użyte, a nie inne. Czy to jest ważne, żebym w ten sposób rozumiał, że takie jest Słowo Boże? Że jest niezmienne? Że ono nie przeminie? Że niebo i ziemia przeminie, ale Słowa Boga nie przeminie. Jego Słowo nie przeminie. Ponieważ to, co Bóg czyni, jest wieczne i doskonałe.